źródła nowoczesności w tych wczesnych latach w Łodzi biły nie tylko w muzeum i w uczelni i w szkole filmowej. Dlatego jeżeli mówimy o tym, to nie powinniśmy zapominać, że nie tylko Kobrusz Strzemiński i ten nurt był tym tą siłą napędową duchowości pewnej tego środowiska. Istnieli jeszcze inni, na przykład Teresa Tyszkiewiczowa, osoba, która można by powiedzieć jakby stała na zupełnie przeciwnym stanowisku. Strzemiński o niej mówił z przekąsem intuicjonistka, ale myśmy bardzo szanowali. To była osoba, która pełniła rolę, która tworzyła salon artystyczny. Tam się zbierali artyści, słuchali dobrej muzyki i dyskutowali o pewnych problemach. Ona sama była teatrystką. Jeździła na rozmaite kongresy teatrystów po całej Polsce. Teatr Chardin wywarł bardzo duży wpływ na niektórych z nas. Na przykład ja bardzo ceniłem sobie tę możliwość zapoznania się z pismami Teilharda de Chardin. Także ta równowaga środowiska polegała na tym, że istniały dwie różne, prawie opozycyjne postawy, dwa różne źródła, jednakowo interesujące.
Drodzy Państwo, oczywiście chcielibyśmy, żeby to spotkanie miało też taki bardzo otwarty charakter, więc proszę korzystać z tej niecodziennej obecności naszych gości, zadawać pytania, być może Państwo mają jakieś refleksje, to absolutnie jesteśmy na to otwarci.
Ja może tylko jeszcze jedną informację taką praktyczną. Powstała strona internetowa Stulecia Awangardy, także zachęcam wszystkich, bo tam są wszystkie wydarzenia, są też nagrania już do tej pory wykonane przez różne media z osobami, które o tej awangardzie opowiadają. Są informacje o bieżących wystawach, są informacje o wszystkich instytucjach, które biorą udział, bo to przecież nie tylko Łódź, to jest cała Polska zaangażowana w to stulecie awangardy.
Panie profesorze, ja mam wrażenie, że to jest taka też ogromny powód do dumy, chyba pozwolę sobie tak powiedzieć z pana perspektywy, że my taki rok możemy obchodzić, rok, w którym mówimy o awangardzie, który sygnowany jest przez twórczość awangardową, że cały kraj tak naprawdę żyje dziś awangardą.
Nasza świadomość jest zakorzeniona również w historii. Nie możemy tego jakby odciąć się od... Więc historycznie Łódź była rzeczywiście bardzo ważnym ośrodkiem awangardy. W tej chwili trudno mi powiedzieć. Być może, że za sprawą różnych inicjatyw znów będzie można jakby odświeżyć te źródła duchowości, które płynęły z awangardy.
Mówimy cały czas o awangardzie, ale to jest nowa awangarda.
To właśnie.
Międzywojenna awangarda jest zjawiskiem historycznym, do którego my powinniśmy wrócić, żeby znaleźć korzenie po prostu. I to robimy właśnie naszymi postawami.
Poprzez całe obchody, prawda?
Tak, tak, tak. O to chodzi, żeby znaleźć to, co w tej awangardzie było istotne i spróbować to na nowo jak gdyby odczytać, znaleźć to, co jest istotne dla nas dzisiaj, to, co ta awangarda wniosła w nasze życie przecież.
No, wydaje mi się, że w ogóle mówimy o czymś historycznym, o czymś, co było, a co właściwie się skończyło albo kończy się. I wydaje mi się, że nie da się już tego dłużej jakby w sposób sztuczny wciągnąć. I trzeba, wydaje mi się, szukać innych źródeł, innych form na duchowość, na dzisiejszą duchowość, na dzisiejsze potrzeby. To się po prostu pewne rzeczy się zużyły, zestarzały i jest jakby to już koniec. I co dalej?
No wydaje mi się, że chociażby wystawa dyrektora Suchana, który zrobił wystawę wokół sali neoplastycznej młodych artystów, świadczy o tym, że ci nowi są zainteresowani awangardą i jak gdyby budują na nowo, na kanwie tego, co stało się rzeczywiście historią. Więc marazmu nie ma, no artyści działają, pracują.
Mnie się to wydaje, że to jest postawa, to nie ma czegoś takiego jak końca awangardy. To jest człowiek urodzony, przekorny, że sam wiem, jak to się robi. Mam już tyle lat, że wiem bardzo dokładnie. Znam taktykę być awangardzistą. Po prostu to musi być człowiek twardy, tak jak jest w tym filmie rzeczywiście. Nie do złamania. Nie do złamania jest sztuka tego awangardzisty, bo można tego człowieka złamać, ale sztuki się nie złamie. I to jest w tej chwili próba. Niewątpliwie ten czas, w którym jesteśmy, jest to fantastyczna próba. Ale ja znam na przykład Solewita, który był bogaczem i był wybitnym artystą, który był w letargu, bym powiedział, bytą. Nie miał kłopotów żadnych. Jakby tu siedział Warpechowski, to on by tu się pienił. On chce być już do śmierci awangardzistą. I nim jest. Wierzcie mi, że w tej chwili jego twórczość budzi niesamowite zainteresowanie. Czyli po prostu już stary człowiek, on starszy jest o rok ode mnie, stary człowiek po prostu nie popuszcza. To jest postawa. Pani Partumowa też nie popuszcza. Ona jest z urodzenia awangardzistką. Tak samo jest, ja błyskawicznie wyczuwam w szkole filmowej, jak uczę, kto ma taką osobowość. Tych ludzi się wyczuwa w sekundę. To są po prostu ludzie jakby predestynowani do tego, że będą przekorni, będą dzielni, będą po prostu twórczy, będą poszukujący, będą po prostu kontaktowi, będą chcieli być też z innymi ludźmi, bo to jest szalenie ważne, żeby broń Boże też nie zamknąć się w pracowni gdzieś na strychu i tam tworzyć tą awangardę. To są ludzie jakby na wzorach awangardy. Awangardziści to pozornie są odosobnieni ludzie. To są ludzie, którzy szukają tego kontaktu, tylko ten kontakt jest utrudniony, bo wiadomo, że to są takie pierwsze gesty, które po prostu potem się w jakiś sposób sprawdzają albo nie.
Ja mam takie pytanie, ponieważ dużo powstaje ostatnio filmów biograficznych, książek biograficznych, gdzie jak się tworzy sztukę o konkretnej osobie, tak? Czy pisze książkę o konkretnej osobie, to czy ciężko jest budować postać czy opowieść o tej osobie i nie przekraczać granicy, za którą już ktoś może powiedzieć halo, albo tak nie było, albo to może lepiej nie o tym.
Tak, oczywiście, że trudno w przypadku każdego filmu biograficznego. To są konsekwencje mierzenia się z takim tematem biograficznym. Zawsze się pojawią ludzie, którzy będą mieli inną wizję tej postaci, albo też będą mieli wiedzę na ten temat, albo będą znali ją osobiście. W przypadku Katarzyny Kobro jakoś zostało bardzo niewiele. To jest takie tropy, takie ślady. Pomyślałam sobie, że jakoś muszę ją sobie trochę wymyśleć po swojemu. A jednocześnie cały czas wyłapuję takich naprawdę każdej informacji, która by jakoś mi ją uwiarygodniła. No, moim marzeniem byłoby po prostu zobaczyć ją na żywo, prawdę mówiąc. To chciałabym ją po prostu posłuchać, jak mówi, jak się porusza. Odczytuję to tylko z zdjęć, jednego listu, który przeczytałam. Mamy w Polsce dostęp do jednego listu, dosłownie kilku zdań i tam czuję jej sposób myślenia. No ale oczywiście jakoś sobie ten jej obraz zbudowałam, natomiast myślę, że bardzo dużo ludzi może ze mną dyskutować po prostu, powiedzieć, że może wcale tak nie było. Tak. Tym bardziej, że jej postać i postać Szymińskiego, jeśli chodzi o ich prywatne życie, wzbudza bardzo, bardzo silne emocje.
Ja chciałam zapytać, bo pan profesor poruszył bardzo ważny temat i też kwestię, nad którą ja się od jakiegoś czasu zastanawiam, jako dziecko artystyczne, wychowane w piwnicach tutaj z Papowskich, wysiadujące w klimatach właśnie artystycznych. Poruszył pan profesor temat braku konsolidacji środowiska i braku właśnie takich miejsc, w których spotykają się muzycy, artyści, literaci. Gdzieś jakieś próby tu w Łodzi są, natomiast generalnie jakby to troszkę wymarło, wygasło. Jaka jest recepta? Bo ja się nad tym zastanawiam, jak wyzwolić ponownie ten ruch chęci dyskusji, właśnie tak jak dzisiaj. To spotkanie dla mnie jest bardzo ciekawe i właśnie dowodem na to, że ta dyskusja jest potrzebna. Co zrobić, żeby ci ludzie właśnie znów zaczęli się konsolidować, rozmawiać, dyskutować?
Mamy dzisiaj piękne budowle w Łodzi, ale nie wiem, czy państwo zauważyli, że one są takie właśnie trochę puste. Tam się odbywają jakieś okazjonalne sytuacje, ale nikt z nas tam chętnie nie chodzi. Była przecież Łódź filmowa. Jak można było pozwolić, jak władze miasta mogły pozwolić, żeby zatrzymać jakby rozruch tego kina i utrzymać dalej tę stolicę właśnie w Łodzi? Pozwolono. Był Spatif, takie miejsce fenomenalne, które ja tam działałem w STK, jeszcze był przy Spatifie, był taki klub twórczy, gdzie mogliśmy się wszyscy spotykać, mieliśmy nawet takie swoje pieniądze, swój samorząd i tak dalej. I tu była knajpa, a cały jeden pion to były sale wystawowe, były sala kinowa, było tego, gdzie mogliśmy, gdzie wszyscy ludzie, takie jakby Jaskuła i tak dalej, był szefem nawet tego klubu. Mogliśmy się spotykać, mogliśmy zapraszać ludzi, mogliśmy po prostu też w czasie konstrukcji, w procesie robić tam różne widowiska, wystawy i tak dalej, a potem do knajpy naturalnie, może i nawet pić wódkę, nieważne. Ale po prostu to było i ten Spatif był takim miejscem fenomenalnym. I miasto, to były te trudne lata 80., nam zabrało ten Spatif w sposób okrutny. Nie macie państwo pojęcia, jak oni nas wykańczali. Wykańczali nas finansowo, bo to było najprościej, prawda? To środowisko było takie odsuwane do piwnic, właśnie do swoich mieszkań. Przecież ja mam galerię wymiany w mieszkanie już od 78 roku. Tych galerii mieszkaniowych tu w Łodzi było w latach 80. w stanie wojennym jest 8. Wszyscy ci wybitniejsi artyści mieli swoje mieszkania jako galerie, jako miejsca spotkań, pielgrzymki, Łódź Kaliska, Strychy i tak dalej. Myśmy żyli w podziemiu i czyżby tak było, że na nowo te, podobnie, znowu zaczynają ludzie przychodzić. Czyli po prostu coś się przedziwnego dzieje. My nie mamy się gdzie spotkać. Nie ma ani jednej galerii już, prawie poza Atlasem, który dogorywa, bo akurat tam mamy wystawę i wiem, jakie są stosunki tam, że oni już mają też wszystkiego dosyć, że oni się już zmęczyli. Jeszcze ta galeria wygaśnie i właściwie nie ma w Łodzi ani jednej czynnej galerii. Opowiem państwu coś niesamowitego. Jestem w takim lokalu 30 w Warszawie. Siedzi bardzo dużo młodzieży i tak dalej. Mam takie spotkanie i jeden tam mnie zaczepiam. Zaraz, ale w Łodzi to jacy są artyści? No, pan, nie? A ja tak myślę. No to wy powiedzcie, bo to nikt nie zna ani jednego. Ani jednego artysty. Ktoś mówi, Kuzyszyn. No ja mówię, no tak, był całkiem ciekawy, ale wywędrował do Krakowa. Teraz jest w Poznaniu, już go tu w Łodzi nie ma od wielu lat. Czyli nie Kuzyszyn. Nie znają ani jednego artysty łódzkiego. Wyobrażacie sobie coś takiego? Tu jest 800 tysięcy ludzi, nie ma ani jednej gazety artystycznej. Po prostu to środowisko zdechło totalnie, ale zdechło z jakiegoś powodu. Porównając z takim Wrocławiem na przykład, gdzie tam po prostu lokuje się niesamowicie dużo pieniędzy w kulturę, w umożliwienie ściąganie ludzi ciekawych i tak dalej, i tak dalej. No akurat Rybczyński nie miał tam szczęścia, ale po prostu tam się takie coś dzieje. Natomiast tu zauważcie, bardzo jest trudno być artystą. Jak ktoś teraz przyjedzie z zagranicy na przykład, chce jakiegoś łódzkiego artystę poznać, nigdzie go nie pozna. W Muzeum Sztuki
jak
też
ich nie. Prowadzimy do ciebie.
Przepraszam bardzo, ale ja się tym zmęczyłem. To mnie po prostu już zmęczyło, wierzcie mi.
Nadwolny łódzki artysta.
To jest męczące. Nie ma ani jednego, ani żadnego muzeum, które by o tym artyście łódzkim coś mówiło. W każdym niemieckim mieście są muzea takie osobne, międzynarodowe i tego, ale jest tak zwane muzeum miejskie, które powinno mieć no, jakieś po prostu zbiory tych ludzi żyjących, tych bieżących, bym powiedział, nie ma. Nikt nie wie, jaki tu mieszka artysta.
Tak. Miejmy nadzieję, że właśnie takie wnioski wywołają być może jakieś konkretne, konkretne działania.
Że tak powiem, pobudza jednak tę dyskusję, prawda, na temat, jak się okazuje, bardzo ważne.
Pozytywne to jest to, że jest jeszcze możliwość, na przykład, bo ja w szkole pracuję, że tam odnajduję niesamowicie ciekawą młodzież i ich szansą są koła naukowe, praca własna.
Te dyskusje jeszcze będą trwały. Państwa też zachęcam do tego, by prowadzić takie rozmowy. Bardzo uprzejmie dziękujemy za to spotkanie. Mamy nadzieję, że to tylko początek takich spotkań. Panie profesorze Stanisław Fijałkowski, kłaniamy się bardzo nisko i dziękujemy za udział w tym spotkaniu. Pan profesor Józef Robakowski, Anna Saciuk-Gąsowska, Iwona Siekierzyńska, Dariusz Pawłowski, Agata Gwizdała. Dziękujemy państwu bardzo i zachęcamy do rozmowy.